Szanowni Państwo, święta, święta i po świętach. To polskie porzekadło najlepiej chyba oddaje narastanie i opadanie euforii związanej z oczekiwaniem na radosne wydarzenie i nostalgicznym nastrojem, kiedy przejdzie ono już do historii. Właśnie do historii przeszła pierwsza pielgrzymka Benedykta XVI do Polski. Jeszcze udziela nam się atmosfera towarzysząca jego obecności wśród nas, ale jednocześnie coraz mocniej daje o sobie znać bolesny powrót do rzeczywistości. A rzeczywistość ta charakteryzuje się między innymi również próbami politycznego dyskontowania papieskiej pielgrzymki. Dzisiaj można już powiedzieć, że w komentarzach, jakie się pojawiają, można wyróżnić dwa nurty, które roboczo nazwałem według redaktora Kamila Durczoka i według anioła kardynała Sodano. Redaktor Kamil Durczok powiedział bowiem, że kulminacyjnym momentem papieskiej pielgrzymki było przemówienie wygłoszone w obozie zagłady w Brzezińce, podczas gdy według kardynała Sodano kulminacyjnym momentem pielgrzymki Benedykta XVI do Polski było spotkanie z młodzieżą na krakowskich Błoniach. Najciekawsze w tym zestawieniu jest to, że obydwie opinie, chociaż różne, mogą być prawdziwe. Każda z nich bowiem odzwierciedla odmienne oczekiwania wobec papieskiej obecności w Polsce. Dziennikarze, zwłaszcza z tak zwanej prasy międzynarodowej, rzeczywiście najbardziej interesowali się tym, co papież powie w Oświęcimiu, jak się tam zachowa, bo zarówno jego słowa, jak i jego gesty będzie można potem interpretować i wykorzystywać politycznie. Dla kardynała Sodano z kolei, który jest ministrem spraw zagranicznych Kościoła, znacznie ważniejsze są przesłanki wskazujące na przyszłość Kościoła w świecie, a zwłaszcza w Europie, i z tego punktu widzenia przebieg spotkania Benedykta XVI z polską młodzieżą na krakowskich Błoniach oraz panująca tam atmosfera były znacznie ważniejsze od sposobu interpretowania historii. Trzeba od razu powiedzieć, że już następnego dnia po pielgrzymce w tak zwanej prasie międzynarodowej pojawiły się objawy niezadowolenia z papieskiego przemówienia w Brzezińce. To niezadowolenie nie tyle wskazuje na niedostatki przemówienia Benedykta XVI, co raczej na charakter oczekiwań w kręgach politycznych dysponentów tych mediów. Te oczekiwania można sprowadzić do jednego, żeby papież przeprosił za Oświęcim w imieniu Kościoła. Absurdalność takiego oczekiwania wprawdzie bije w oczy, ale to nic nie szkodzi w sytuacji, gdy takie przeprosiny można by potem eksploatować politycznie w nieskończoność. Wprawdzie niby każdy wie, że to nie Kościół zbudował obóz w Auschwitz, że to nie księża pod przewodnictwem biskupa stanowili jego załogę, ale gdyby Benedykt XVI przeprosił w imieniu Kościoła za popełnione tam zbrodnie, to już nic nie stałoby na przeszkodzie, by odpowiedzialnością za Holokaust obarczyć chrześcijaństwo, a w szczególności Kościół katolicki, zaś specjalnie papieża Piusa XII, że niby nic nie zrobił, żeby temu zapobiec. Wprawdzie nikt nie mówi, co właściwie Pius XII miałby zrobić, skoro nie dysponował ani jedną dywizją, ale przecież nie chodzi o przedstawienie jakiejś sensownej alternatywy, tylko o pretekst do oskarżeń, które wszyscy nieprzyjaciele chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego tak lubią podnosić. Oczywiście Benedykt XVI doskonale zdaje sobie z tego sprawę i dlatego w swoim przemówieniu w Brzezińce żadnych ekspiacji w imieniu Kościoła nie wygłosił. Jeśli zatem ktoś nadal będzie obarczał Kościół katolicki za zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej, to będzie musiał to robić na własną rękę bez papieskiego imprymatur. I bardzo dobrze. Z kolei wypowiedź kardynała Sodano, podobnie zresztą jak deklaracje samego Benedykta XVI, pokazuje, że Stolica Apostolska oczekuje od polskiego Kościoła i od polskiego społeczeństwa podjęcia w Europie wysiłku misyjnego. Ciekawa rzecz, że główną zaletą polskiego Kościoła z tego punktu widzenia okazał się tak pogardzany w salonowych kręgach masowy katolicyzm ludowy, troskliwie w swoim czasie ochraniany przez dalekowzrocznego prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Okazało się, że to właśnie on wychodzi naprzeciw wymaganiom współczesności, że on jest bardziej widowiskowy niż formy salonowe, a przez to silniej działa na ludzi należących już do pokolenia telewizyjnego. Jeszcze raz, kamień odrzucony przez budujących może stać się kamieniem węgielnym, a to, co zostało zakryte przed mądrymi i roztropnymi, w lot zrozumieli malutcy. Widać było, że i Benedykt XVI był ze spotkania z młodzieżą na krakowskich błoniach zadowolony, że i jemu dodało ono otuchy. Jednak nie można zapominać, że nie tylko Kościół podejmuje się misji wobec Europy. Misji wobec Europy podejmują się również wrogowie Kościoła i religii, którzy usiłują ukształtować Europę według zasad politycznej poprawności, czyli marksizmu kulturowego. W takiej Europie Kościołowi wyznaczono co najwyżej miejsce jakiejś pomocniczej służby socjalnej, a nie duchowego przewodnika europejskich narodów. To spychanie religii do sfery prywatnej dokonuje się przy pomocy forsowania standardów prawnych poczętych z ducha permisywizmu, o którym krytycznie mówił Ojciec Święty w przemówieniu do księży w warszawskiej katedrze. Nie można służyć dwóm panom. Albo otwiera się drogę recepcji prawa porażonego moralnym relatywizmem, winien państwa neutralnego światopoglądowo, albo broni się chrześcijańskich fundamentów systemu prawnego. Gdyby Polska miała wzorowo dostosować się do tak zwanych europejskich standardów prawnych, to cóż interesującego miałaby wtedy Europie do zaproponowania? Na czym właściwie miałby polegać misyjny wysiłek polskiego Kościoła? Jeśli sól zwietrzeje, to nie nadaje się już do niczego. Owszem, nadal można by urządzać masowe imprezy, ale ani nikomu to nie zaimponuje, ani nikogo do niczego nie zainspiruje. Jeśli zatem chcemy sprostać oczekiwaniom, jakie sformułował pod naszym adresem Benedykt XVI, to najpierw musimy sprawdzić własną odporność wobec tamtej odwrotnej misji, bo w przeciwnym razie możemy narazić się na śmieszność. Szczęść Boże, mówił Stanisław Michalkiewicz.